Co w kocie piszczy?
I skoro wybrzmiał dżingiel Co w kocie piszczy, to już za moment usłyszą Państwo głos pani Małgorzaty Biegańskiej-Henryk, behawiorystki zwierząt i autorki książek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Głos w nie najlepszej formie, ale jestem na miejscu i postaram się podołać.
To się nazywa misja, prawda?
No, nie ma lekko. Trzeba dla dobra kotów czasami nawet może nie tyle nadwyrężyć zdrowie, co przynajmniej się nie poddawać chorobom. Także dzielnie tutaj walczę, Gacek ze mną na posterunku i jesteśmy gotowi.
To skoro Gacek jest, to pewnie jest też i koc.
A oczywiście, tak. No nie ma takiej możliwości, żeby to następowało rozłącznie, zwłaszcza, że u nas burza. Więc tym bardziej należy siedzieć pod kocem, przytulać się, mruczeć i być bardzo szczęśliwym kotem.
No tak, a temat dzisiejszej naszej rozmowy jest no, diametralnie różny od tej sytuacji, którą pani teraz opisuje. Ponieważ może ja taki zarys malutki zrobię, kiedy miałam możliwość uczestniczenia w interwencji pani Sylwii Dobek, która ratuje dzikie zwierzęta, podjechałyśmy pod blok na jednym z zielonogórskich osiedli. Tam okazało się, że przywitała nas miauczeniem kotka. Od pani, która uratowała dzikie zwierzę, dowiedziałyśmy się, że ta kotka została przez nią jako tako oswojona, ale niestety nie można jej nawet wziąć na ręce. Kotka ma koci katar, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie wyleczony, tak została poinformowana przez lekarza weterynarii. No i cóż, no i teraz mamy dwa tematy. Po pierwsze, czy można w ogóle oswoić takiego kota, który nie jest nauczony, nie umie być z człowiekiem. Owszem, miauczy w niebo głosy, ale nie można go nawet dotknąć, złapać, a co dopiero mówić o podaniu mu leków. No i druga sprawa to jest ten koci katar.
To może zacznijmy od tego kociego kataru, bo on jakby będzie dla nas takim troszeczkę wyjściem do dalszych tematów. Katar koci, tak zwany katar koci, to tak naprawdę jest cały zespół różnych chorób, które mogą się składać na tą nazwę. Dwie najpopularniejsze to jest herpes wiroza i kalicywiroza, czyli dwie choroby wirusowe, przeciwko którym w normalnych warunkach, kiedy zwierzę jest zwierzęciem domowym, zaopiekowanym, takim, które po prostu jest pod pełnym nadzorem, my normalnie na to koty szczepimy. Te szczepienia okresowe, które wykonuje się u kotów, tam w zależności od wieku, albo raz do roku, albo co dwa lata, w zależności od tego, od jak dawna już zwierzę jest szczepione, to są właśnie takie szczepienia, które pomagają nam uodpornić kota, między innymi, przepraszam, właśnie na te dwie główne choroby. To są choroby górnych dróg oddechowych, które obejmują nam przede wszystkim właśnie rejon oczu, nosa, powodują takie ropne wysięki z nosa czy z oczu, właśnie zaczynają nam się wydostawać takie wydzieliny. Niestety to może nawet doprowadzić do tego, że powieki kota zostaną zaklejone tą wydzieliną. Jeżeli tak się stanie, no to ta wydzielina ropna, która tam stanowi też doskonałe środowisko później do wtórnego namnażania się bakterii, może nawet doprowadzić do utraty wzroku u zwierzęcia. Dlatego katar koci bezwzględnie podlega leczeniu. I na pewno nie jest tak, że zwierzę, które wykazuje objawy ze strony, czy właśnie górnych dróg oddechowych, czy takie zaropienie oczu, że to jest zwierzę, które można zostawić samo sobie, albo się wyliże, albo jakoś to będzie. Nie, bo to się może skończyć naprawdę dramatycznymi konsekwencjami, no ze śmiercią tego zwierzaka włącznie. W moim domu zarówno Bunia, jak i Stefan są kotami właśnie po, nazwijmy to właśnie szeroko, kocim katarze. U Buni zostawiło to trwałe zmiany w postaci blizny na rogówce oka, bo u niej już doszło tam do wrzodu rogówki w efekcie tej choroby, a zaznaczę, że ona miała wtedy zaledwie 5 tygodni. Więc to nie jest tak, że chodziła z tą chorobą przez pół życia, tylko to się podziało bardzo szybko. U Stefana na szczęście jakichś takich trwałych zmian ta choroba nie zostawiła, chociaż z że tak powiem, no, problemami z oczami borykaliśmy się przez prawie pierwsze 2 lata jego życia. Także katar koci jest czymś takim, co zdecydowanie powinno podlegać leczeniu, ale faktycznie zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie zwierzęcia z tego wyprowadzić w 100%. Czyli to jest tak zwana choroba zaleczana, a nie wyleczona. I z tego powodu, jeżeli zwierzę spotkało się z wirusami, które wywołują katar koci, może dochodzić do nawrotów tej choroby, szczególnie w okresie spadku odporności, w okresie na przykład jakichś większych też wahań pogodowych, w czasie, kiedy no, my też jesteśmy bardziej podatni na infekcje, czyli głównie jesień i wiosna. To są te momenty, kiedy najczęściej ten koci katar gdzieś tam o sobie przypomina i zdecydowanie takie zwierzę wymaga pomocy. Leczenie najczęściej łączy się tutaj jakby na dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony podajemy leki ogólne, które często, no w przypadku, no już nawiązując do historii tej kotki, o której pani wspomniała, można przemycać w jedzeniu, da się to zrobić. Oczywiście nie wszystkie leki i nie w każdej sytuacji, ale część tych leków można przemycać w jedzeniu. Natomiast drugi jakby poziom opieki nad takim chorym kotem, już dużo trudniejszy, to jest podawanie leków miejscowych, czyli przede wszystkim przemywanie i kropienie oczu. No i to już w przypadku kota, który jest kotem nieufnym wobec człowieka, jest szalenie trudne.
No i teraz ten drugi temat. Czy jest taka możliwość, żeby kota oswoić? Bo domyślam się, że wiele osób zajmujących się kotami ma swoje sposoby. Ale czy są takie zasady, które też pani jako specjalistka by doradziła? Czy wszystkie koty można oswoić?
Na pewno nie wszystkie koty można oswoić, to mogę powiedzieć z całą pewnością, ponieważ tolerancja kota na bliskość człowieka to jest nie tylko kwestia tego, jakie ten kot miał wcześniejsze doświadczenia, a musimy się liczyć z tym, że kot, który niestety no, żyje na zewnątrz i spotyka na swojej drodze różnych ludzi, może mieć część tych doświadczeń bardzo złych, no, czasami wręcz traumatycznych, więc jedna rzecz to jest to, czego kot doświadczył, ale druga rzecz to są geny. Mamy to wykazane, że niestety pewnego rodzaju dzikość i nieufność u części zwierząt jest po prostu dziedziczona po rodzicach. I jeżeli mamy takie zwierzę, to przepracowanie takiego lęku, który jest lękiem bądź co bądź uzasadnionym biologicznie, bo im bardziej zwierzę jest nieufne, tym większą ma tak de facto z punktu widzenia natury szansę na przetrwanie, tak? Bo nie właduje się w jakąś sytuację, która bezpośrednio będzie mu zagrażać, więc biologicznie nieufność jest uzasadniona. Problem polega na tym, że poza takimi sytuacjami typowo biologicznymi, czyli na przykład właśnie podchodzenie do obcych osobników i ryzykowanie bliskiego kontaktu, który może skończyć się źle, są jeszcze te sytuacje szczególne, tak? Te sytuacje, kiedy właśnie zwierzę wymaga pomocy, my mu chcemy pomóc, ale ono nie daje do siebie podejść, bo niestety, przepraszam, ta jego dzikość bierze górę, tak? I instynkt mówi uciekaj, chociaż to jest też ciekawe, bo ja pracując jeszcze z kotami wolnobytującymi w okresie moich działań fundacyjnych, razem z karmicielami wielokrotnie doświadczałam takiej sytuacji, gdzie kot bardzo dziki, kot, który właśnie nawet osobie, którą znał od wielu lat, nie pozwalał się dotknąć, w momencie, kiedy naprawdę poważnie zaczynał chorować, po prostu jakby przychodził i prosił o pomoc. To był kot, który siadał i po prostu czekał, aż ta osoba do niego podejdzie. Ja też przeżyłam to bezpośrednio z kocicą, która potem jeszcze 2 lata mieszkała w moim domu rodzinnym, z kocią babcią, która 10 lat spędziła na podwórku i w pewnym momencie rozchorowała się tak strasznie, że jak ja tam przyjechałam, żeby ją na prośbę okolicznych mieszkańców stamtąd zabrać, to kot, który zawsze ze mną walczył po prostu na wszystkie możliwe sposoby, po prostu siedział i czekał. Ona już nic nie robiła, ona już była w tak złym stanie, że było jej w zasadzie wszystko jedno i wtedy dopiero pozwoliła sobie pomóc, więc trzeba pamiętać, że przy takim podchodzeniu do zwierzęcia, akurat w przypadku kotów, w 9 przypadkach na 10, to nam się uda czy nie, będzie decyzją kota, nie naszą. Jeśli kot zdecyduje się nam zaufać, to pozwoli sobie pomóc. Jeśli nie, będziemy musieli z nim walczyć, żeby uzyskać ten efekt. I to jest strasznie ciężkie dla osób, które próbują nieść tą pomoc, bo przecież my tam przychodzimy zawsze w dobrej wierze, tylko że no, jeżeli ten zwierzak nie ma dobrych doświadczeń, no to na jakiej podstawie ma nam zaufać?
ta kotka, taki ewenement dla mnie, bo ona wręcz była przyklejona tutaj do człowieka, miauczała, patrzyła nam prosto w oczy. Słyszałam też od tej pani, że ona śpi na wycieraczce, że ona jest naprawdę bardzo blisko, ale nie można jej wziąć na ręce, nie można jej w ogóle dotknąć.
Tak samo jest z kotką, która mieszka na moim podwórku. To jest kotka, którą 4 lata temu odłowiłam do kastracji. I od tego czasu sąsiadka, która tutaj też mieszka obok, zadeklarowała się, że będzie się nią w takiej codziennej formie opiekować. Czyli kotka ma udostępnioną piwnicę, w której śpi, ma porozkładane poduszki na podwórku, ma swoje miejsce karmienia, takie zadaszone stanowisko, gdzie codziennie jest podawane świeże jedzenie, wymieniana woda. 4 lata spotykają się ta pani z tą kotką w miejscu karmienia o stałych porach 2 razy dziennie. Kotka się przy niej turla, kotka do niej gada, miauczy, wywraca się, pokazuje brzuch, dotknąć się nie da. Więc wiem doskonale, o czym tutaj mowa, bo doświadczam tego, że tak powiem, 15 metrów od własnego mieszkania.
No nie bez powodu mówi się o tym, że koty to są tajemnicze zwierzęta i chyba trudno też tak do końca odgadnąć, prawda? Bo to jest taki ewenement, przyciąganie i odpychanie, przyciąganie i odpychanie. Ale
tak,
pomóc,
to prawda, że czasem mam takie wrażenie, że one same nie wiedzą do końca, co by bardziej wolały, więc na wszelki wypadek tkwią w takim trochę stuporze. Ani w prawo, ani w lewo. I my jakoś musimy sobie z tym radzić.
No tak, to jest świetny pomysł, żeby zrzucić na kogoś odpowiedzialność i przyglądać się mu, co ten dwunożny zrobi.
Tak, tak. I to się rzeczywiście dość często obserwuje. Ja czasami nawet po swoich kotach to widzę, że kiedy nie do końca wiedzą, co mają zrobić w danym momencie, to czekają jakby, co ja zrobię. I dopiero na podstawie moich działań one podejmują swoją decyzję do końca.
A miała pani taką sytuację, że no, skończyło się to złapanie jakoś jakimś spektakularnym sukcesem, że jednak się udało, że jakiś trik zadziałał?
Dosłownie dzisiaj rozmawiałam z moją przyjaciółką, która wiele lat temu adoptowała ode mnie wtedy dosyć młodą kotkę. To była kotka, którą ja złapałam tutaj w centrum Gliwic. Przy czym to wtedy był kociak, ale już nie taki całkiem mały. To był tak zwany podrostek. Czyli takie, no jeszcze dziecko, ale już nie takie, które po prostu da się łatwo przekonać do człowieka. Kotka była na tyle nieufna i na tyle wycofana z życia, że została ochrzczona imieniem Maruda. Nigdy jej się nic nie podobało. Wzięcie jej na ręce to była po prostu wojna i walka i polowanie. Maruda większość czasu spędzała u mnie pod łóżkiem w sypialni. Owszem, dobrze się czuła z kotami, ale absolutnie nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem. I zupełnie nie mając jakby widoków na jakiś sensowny dom dla niej, dałam takie ogłoszenie na zasadzie: to jest kot, który dobrze się będzie czuł przy drugim kocie, ale nie oczekujcie od niego, że będzie miziakiem i przytulakiem. I rzeczywiście zgłosiła się wtedy Kasia, moja aktualna przyjaciółka, która pomimo, że tak powiem, dość negatywnego opisu, zdecydowała, że tak, ona Marudę chce świadomie adoptować dla swojego kocura, jako towarzystwo. No i rzeczywiście Maruda się do niej przeprowadziła, dogadała się z Guciem fantastycznie. Później w domu Kasi z biegiem różnych okoliczności zaczęły jeszcze się pojawiać kolejne koty, aktualnie jest ich 4. I dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, że Maruda aktualnie tak bardzo kocha swoją panią, że kiedy pani na przykład siedzi na fotelu i jej mąż próbuje do niej podejść, to Maruda potrafi przywalić mu łapą. To jest moja pani, odejdź, nie dotykaj. Ja ją tak bardzo kocham, że się nią nie podzielę. Kot, który nie cierpiał człowieka i mieszkał pod łóżkiem. Da się? Czasami się da, ale to była decyzja Marudy, nie nasza.
Ale rozumiem, że imię zostało.
Tak, imię już zostało, to jest z jej charakterem połączone nieprzerwanie i tego już nic nie zmieni.
Mój tato, który tak pozwolę sobie na taką prywatę, jeszcze te 20 minut przed moim udaniem się na urlop, w związku z tym od razu do słuchaczy no taka informacja, że Co w kocie piszczy wróci dopiero we wrześniu. Więc wracając do tych imion, no to już sobie państwo muszą też sami dopowiedzieć, o jakim charakterze jest kot mojego taty, nazwany imieniem Czaruś.
O tak, to jest takie imię wiele mówiące. A swoją drogą kocie imiona to też jest dobry temat kiedyś na rozmowę, bo ja mam wrażenie, że są takie imiona, które ciągną fatum za kotami i może warto też kiedyś o tym wspomnieć.
Świetnie, zapisuję w takim razie, może to będzie pierwszy nasz temat po moim powrocie do audycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego i udanego urlopu.
Dużo zdrowia. Do usłyszenia, pani Małgorzata.
Do usłyszenia.